gdzie. Zapraszam bardzo w takim razie Państwa do stołu. Myślę, że to był dobry wstęp do naszego spotkania, ale zanim przejdziemy już do konkretów, to jeszcze chciałem podziękować za zaproszenie mnie do prowadzenia tego spotkania i ze strony Muzeum Historii Żydów Polskich, ale współorganizatora, czyli Bnei Brit, które z tego co wiem, jest inicjatorem serii dyskusji Nowy Klub Babel, już tych dyskusji odbyło się wcześniej 4. Ta odbywa się z okazji rocznicy marca. Ja 6 lat temu prowadziłem taką dyskusję w Teatrze Żydowskim i do tego tematu wrócę, dlatego że to był ciekawy podział na dwie dyskusje, które się odbywały. Jedna na uniwersytecie, druga w Teatrze Żydowskim. Ale nie o tym w tej chwili chciałem mówić. Proszę Państwa, przed chwilą obejrzeliśmy fragment wideoinstalacji zrobionej przez moją żonę. Znam całość bardzo dobrze i rzeczywiście uważam, że to jest bardzo ważna praca, która niemalże podsumowuje pewien moment w historii polskich Żydów, to znaczy pewną cezurę. 68 rok jest jakąś cezurą w historii polskich Żydów i dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co rzeczywiście w 68 roku stało się dla osób tu obecnych na sali. Będziemy mówili o historii z perspektywy indywidualnej, a nie z perspektywy bardzo wielkiej generalizacji. Otóż autorka tego filmu, kiedy go skończyła, doszła do wniosku, że powinna zrobić drugi film, ale go nie zrobiła. Dlaczego nie wyjechałem z Polski? Bo też jest taka kategoria ludzi, którzy z Polski nie wyjechali. I bym zaczął od tego pytania, czyli zacznę od pytania do Ludki, dlaczego nie wyjechał z Polski, a potem przyszedłbym do pozostałych panów, którzy do Polski, którzy z Polski wyjechali. Jako kontrapunkt do filmu.
No toś mi trudną rzecz zadał, dlatego że po pierwsze nie umiem zaczynać. Po drugie mam taką mam trudność, że tutaj na sali prawie wszyscy, no większość ogromna, to są moi dobrzy, prywatni znajomi, którzy to wszystko wiedzą, co ja będę mówiła, więc jakoś mi źle. Więc tak, oczywiście marzec mną wstrząsnął. Oczywiście byłam, no wszystko byłam nieszczęśliwa i oburzona i wściekła i rozumiem, większość, tu, może nie wszystkie, większość tutaj wypowiedzi, właściwie jakoś się z nimi zgadzam. I do tego jeszcze moja ciocia, czyli siostra mojego taty, strasznie mnie namawiała, wyjedź, głównie dlatego, że Stefan, czyli mój brat cioteczny, najbliższy mi, bo rodzeństwa nie mam, zdecydował wyjechać do Szwecji. Ona uważała, że nam będzie raźniej i w ogóle, że tu już dla nas nie ma miejsca. Ja byłam w troszkę innej sytuacji niż większość tutaj przedstawionych na filmie osób, dlatego że tu jednak większość to byli studenci albo tak świeżutko po, albo tak, czyli tak bardzo mocno w ten marzec włączeni. Ja byłam trochę starsza. Ja wtedy pracowałam w szkole i pamiętam doskonale właśnie 8 marca, a propos, pogoda była dobra. 8 marca, Dzień Kobiet. Pani nauczycielka w szkole, znaczy uroczystość, znaczy kwiatki, mnóstwo kwiatków. Tak, głównie goździki. No i wracałam, ponieważ ja jeszcze byłam pani od rachunków, no w związku z czym miałam tych kwiatów dużo więcej, bo paniom od rachunków się dawało więcej, tak, na wszelki wypadek. Więc miałam taki wielki bukiet, no więc jechałam taksówką ze szkoły na Parkowej do swojego mieszkania, które było na ulicy Świerczewskiego przy Placu Dzierżyńskiego. No i jechałam w związku z tym nowym światem i przy Świętokrzyskiej milicja nie puszczała dalej na Krakowskie. Taksówkarz się bardzo zdziwił, więc ja mu wytłumaczyłam, ponieważ miałam młodszych kolegów, przyjaciół, którzy organizowali wiec na uniwerku. że tam właśnie wiedz, że studenci i prawdopodobnie dlatego milicja nie puszcza, nic więcej oczywiście nie wiedziałam. Znaczy nie wiedziałam, jak ten wiedz się dalej potoczył. O, to tyle o samym 8 marca, jak dotarłam do domu, to się bardzo denerwowałam, bo czekałam na powrót Henka, który był tam na Krakowskim, bo on miał takie szczęście, że właśnie wtedy wznowił studia, wobec czego był pełnoprawnym studentem na Krakowskim, no, żeby wrócił i opowiedział. To tyle. Potem oczywiście opowieści przeżywałam, potem musiałam w szkole przytrzymywać dzieci, żeby nie wybiegały na Krakowskie, nie interesowały się tymi zamieszkami. Mieliśmy w ogóle polecenie zajmować dzieci po południu dłużej, żeby się tam nie wmieszały gdzieś w niedobre miejsca. A potem się zaczął oczywiście Dworzec Gdański, żegnanie przyjaciół. Gdzieś tam po drodze jeszcze oczywiście było zebranie partyjne, na którym moją mamę, mama pracowała w radiu, w biurze listów, usiłowali wyrzucić z partii z pracy, ale ponieważ to był pion administracyjny i to się wszystko toczyło późno, więc właściwie już zapał trochę przeszedł i jakoś tylko skończyło się tym, że mama poszła na wcześniejszą emeryturę. Bałam się o mamę, nie bałam się o swoją pracę, bo w szkole miałam dobrą atmosferę po prostu. Nic się tam złego nie działo w tym kręgu nauczycielskim moim. Zaproponowano mi wtedy jako takie wyróżnienie przejście do innej szkoły, bo moja miała ulec likwidacji. I wtedy taka stara nauczycielka, pani Okoniowa, mi powiedziała: pani Ludko, niech się pani zgodzi, pójdzie pani do tej innej szkoły, tam nikt nie będzie wiedział, że pani jest Żydówką. I będzie pani miała święty spokój. Dlaczego nie wyjechałam mimo namów i mimo tego, że bardzo źle oczywiście znosiłam ten Dworzec Gdański, pożegnania, w pewnym momencie poczułam się już tak, jakby mi się świat skończył, jakby wszyscy moi przyjaciele wyjechali, co nie do końca było oczywiście prawdą, ale mówię o tym, co czułam. Wyjechali wszyscy, wszystko się skończyło, właściwie nie wiadomo, czy cokolwiek dalej będzie. I właściwie tak do końca nie wiem, dlaczego nie wyjechałam, ale zawsze wymieniam trzy powody. Jeden taki, że ja się bardzo przywiązuję do miejsc, do ludzi, z którymi się przyjaźnię, a paru jednak zostało, do zapachów, do krajobrazu i to wszystko trzymało. Nie wiem, czy to było najważniejsze, ale na pewno to był jeden z powodów. Drugi powód to był taki, że się bałam wyjazdu, że się bałam, że sobie nie poradzę, że nie jestem znowu taka przebojowa, że w tym nowym otoczeniu na pewno się zgubię, że nic nie umiem i tak dalej. Taki strach przed wyjazdem. I trzeci, myślę, że jednak najważniejszy, to był ten powód, że był Heniek, z którym no, byliśmy już wtedy bardzo blisko i o którym wiedziałam, że na pewno nie wyjedzie, ponieważ to był jego cały świat. To takie były trzy powody. Potem mi się życie tak potoczyło, że oczywiście nie żałuję tego, że nie wyjechałam.
Dziękuję. A teraz panie Adamie.
Że ten okres marca, o którym się tak mówi jednoznacznie, miał jak gdyby dla mnie trzy fazy. Pierwsza zupełnie euforyczna, to były same te zajścia, rozruchy studenckie, zupełnie niesamowita jedność i nagle się wyłaniali przywódcy dosłownie z kolegów. Ja studiowałem na Politechnice wtedy, za których bym dwóch groszy nie dał. Pamiętam, taki był chłopak, dojeżdżał 80 kilometrów codziennie na zajęcia na Politechnice. Był z jakiejś wsi mazowieckiej i który nagle w tych rozruchach okazał się wielkim przywódcą i porwał cały rok elektroniki za sobą. To były zupełnie niesamowite przeżycia. No po paru tygodniach, jak wiemy, szala się odwróciła, ruch studencki został rozbity, propaganda antysemicka i to było bardzo przygnębiające. Ale to nie to sprawiło, w sumie cała ta propaganda nie zrobiła tego, że ja się zdecydowałem na wyjazd. Takim, oczywiście myślałem o tym wyjeździe, ale takim ostatecznym gwoździem wtedy to była inwazja w Czechosłowacji. I ja pamiętam, jechałem na wakacjach w sierpniu, to była połowa sierpnia i byliśmy grupa znajomych i nagle ten pociąg odstawiono na boczny tor i godzinami, to chyba 5-6 godzin jechały radzieckie pociągi, nawet z takimi otwartymi wagonami, z więziennymi karetkami. A my już po marcu, w ogóle nie wpadło mi na myśl, że oni jadą do Czechosłowacji. Człowiek był tak naiwny, że to w głowie się nie mieści. No i ten sam moment, jak gdyby inwazji, oznaczało, że to już, że ten ruch się nie odwróci. Ten studencki ruch jest rozbity, że w tej chwili jest poważny. Cała przyszłość wyglądała czarno. Nie wiem, czy mam też opowiadać, dlaczego wróciłem, to może
to w drugiej fazie.
W drugiej fazie, dobra.
A teraz pan Szymon.
Ja też nie wiem, od czego zacząć i jestem przyzwyczajony do rozmawiania, ale spróbuję. Dużo mamy wspólnego z Ludką, bo podstawy mamy te same. Ja uważałem, że Polska jest moim krajem. Mieszkałem w Legnicy, tam było takie środowisko, które można było porównać do środowiska Lwowa czy Stanisławowa przed wojną. Tam mieszkali Ukraińcy, Polacy, Grecy, kto chciał. I wszyscy mieli swoje środowisko. U nas była żydowska szkoła, moi przyjaciele, znajomi, to byli oczywiście Żydzi. Skończyłem 8 klas. To było jedno z 3 liceum żydowskich w Polsce. Było w Łodzi, w Wrocławiu i w Legnicy. I muszę się przyznać, że ja zawsze mieszkałem na stacji, bo cały czas wyjeżdżali, przyjeżdżali. Ten peron był, zawsze się mieszał. Przyjeżdżali ludzie z Rosji, przyjeżdżali polscy Żydzi, przyjeżdżali rosyjscy Żydzi. Był okres, w którym nas było 50 w klasie, w 1954-1955 roku. I po roku, w 1957 było nas znowu 50, ja byłem jedynym repatriantem. To też tak było, że polscy Żydzi, którzy byli w aparatach różnych i na wysokich stanowiskach, oczywiście dzieci do żydowskich szkół nie posyłali. I pamiętam, w 1963 roku byłem na kolonii żydowskiej i siedziało nas 5 bardzo dobrych przyjaciół i wszyscy dyskutowali, czy wyjechać, czy nie, bo to pytanie zawsze było na punkcie dziennym. I ja byłem jedyny, który kategorycznie mówił, że Polska jest moim krajem, ja nie wyjadę. 2 jeszcze z naszej 5 też mówiło, że nie wyjedzie. Ale wszyscy wyjechali. I w 1968 roku, ja byłem na studiach na Politechnice, w 1967 roku pobraliśmy się z moją żoną. W 1968 roku, 7 marca urodziło mi się dziecko. W połowie marca przyszła milicja to chyba nie była, na zakład pracy, gdzie pracowałem. Ja byłem miałem przerwę na studiach roczną, bo studiowałem na elektronice, tak samo jak ty, tylko że we Wrocławiu. Okazało się, że cały Wydział Elektroniki skreślili z listy studentów, wszystkich studentów i trzeba było się zameldować na nowo. Ponieważ ja nie wiedziałem o tym, bo ja nie byłem studentem normalnie, który przychodził na normalne zajęcia, to ja nie zameldowałem się. Zawołali mnie do milicji, zaczęli mnie wypytywać, bo ja pomagałem jakiemuś tam inżynierowi, który prosił mnie, tak jak innych, żebyśmy kopiowali te ulotki, którą przywiózł, akurat on był na urlopie w Warszawie, był z Warszawy i przywiózł ulotki z Uniwersytetu w Warszawie. Myśmy to przypisywali na kalce takiej, bo nie było czego innego i za to oni mnie dorwali i powiedzieli, i trzymali mnie na komisariacie 16, chyba z 12 godzin, nie pamiętam, to było długo, nikogo nie było, pusta sala, przyszedł facet i zaczął się nade mną słownie jakby znęcać, nie? A co ty tu robisz, a dlaczego to, a dlaczego tamto i dlaczego ty jesteś przeciwko państwu? Muszę powiedzieć, że jak miałem 18 lat, zapisałem się do partii, bo ja myślałem, że to jest mój system. Wszyscy są równi i wszyscy mają te same prawa. To ja im mówię na tą partię, tak, tak, ty zapisałeś się, żeby coś z tego mieć. Nigdy z tego nic nie miałem, oprócz kłopotów. To powiedzieli mi tak niedwuznacznie, no wiesz, weźmiemy do wojska, wrócić, zobaczyć, jak to będzie. Przyszedłem do domu, Małka mówi do mnie tak, moja żona. Szymek, wyjeżdżamy, tu nie ma dla nas miejsca. Ja mówię, ja nie wyjadę, to jest mój kraj, zobaczymy, to przejdzie, wszystko przejdzie. Tydzień później dostałem wezwanie do wojska. 7 marca urodził mi się syn, także ja nie miałem czasu na te wszystkie polityczne, marcowe historie. Gazet nie czytałem tak samo, jak tu inni mówili, dlatego że denerwowały mnie, bo szczególnie wrocławskie gazety były bardzo antysemickie. Tam nie pisało się syjoniści, tam pisało Żydzi. I moi koledzy byli wywieszeni jako szpiedzy ze studiów. I w sumie poszedłem do wojska. W wojsku od razu mi dali do zrozumienia, kim ja jestem. Tam na moim łóżku stała taka tablica. Szymon Fisz, syn Mojżesza, kanonier Szymon Fisz, syn Mojżesza. I oficer do spraw politycznych od razu mnie uświadomił, że kanonier Fisz, wy się nie martwcie, ja wiem, że my wiemy, że jesteście Żydem, ale my nie robimy różnic. To ja wiedziałem, że mam się czego bać. Moje listy, które przychodziły od mojej żony, przychodziły otwarte jakieś 8 godzin później niż wszystkie inne. Wróciłem do domu, wróciłem do pracy na to samo stanowisko. Nie chcieli mi dać podwyżki. W ten sam dzień wyrzucili moją żonę z pracy. Mieliśmy już 2 dzieci, bo ja byłem na urlopie raz z wojska. I po prostu nie było z czego żyć. W końcu przekonałem się, że to naprawdę nie jest mój kraj i wyjechaliśmy. I od pierwszego dnia żeśmy jakoś sobie dali radę. Nie żałujemy, że wyjechaliśmy. Co nie znaczy, że polski język, polska kultura nie siedzi w nas do dzisiaj. Na to nic nie poradzimy.
Ale to uzupełnia z tego, co mówi pan wcześniej. Wyjechał pan w 73 roku. To, ale to było z dokumentem podróży czy z paszportem?
Z dokumentem podróży.
Jeszcze dokument podróży.
Dokumenty podróży były chyba do 75, 6 roku. Ja
tak, tak długo nasz? Tak. To nawet nie wiedziałem. Myślałem, że to było dość krótko i potem...
Ponieważ ja zapomniałem powiedzieć, że jak składaliśmy podanie na wyjazd, to nie chcieli nam dać przez 5 lat, bo ja byłem w wojsku. Niby to było powodem. Poszliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nam powiedzieli, a co wy myślicie? Potrzebujemy mieć we Wrocławiu przynajmniej jedną młodą rodzinę z dziećmi żydowską, gdzie wszyscy są Żydami, bo inaczej kogo będziemy pokazywać? Jak ja się dowiedziałem, że ja mam być okazem do pokazywania, to dopiero chciałem wyjechać. Mieliśmy podsłuchiwany telefon. Taki Czesiu był, który był agentem chyba wywiadu UB, który przychodził, pilnował, co myśmy robili i kazał nam, jak to się mówi, opowiadać, co się dzieje w tej skarżecie i gdzie się dzieje. To było nie do wytrzymania. To było najgorsze, co może być. Wykręcić się z tego było bardzo ciężko. Jakoś wyszliśmy z tego, ale to nie było przyjemne.
Dziękuję. To mamy 3 różne losy, które trudno teraz będzie połączyć, ponieważ Ludka nie wyjechała, a panowie wyjechali, więc... Ale do tego za chwilę wrócę. Natomiast jeden z panów wrócił. Natomiast istnieje kategoria ludzi, którzy w ogóle nie wrócili i odmawiają przyjazdu do Polski. Ja się spotkałem z takimi ludźmi, którzy wyjechali w 68 roku i do dzisiaj ani razu nie byli w Polsce i uważają, że nigdy już do Polski nie przyjadą. Więc spektrum postaw jest dużo szersze. Bo są ludzie, którzy, można powiedzieć, tak wrócili zawodowo, jak wrócił pan Adam i za chwilę będę się o to pytał, albo ludzie, którzy przyjeżdżają już tylko w odwiedziny, bo się zdecydowali, że jednak można przyjeżdżać do Polski, chociaż znałem ludzi, którzy z dużym oporem pierwszy raz przyjeżdżali, ale już teraz przyjeżdżają regularnie. Ale to zacznijmy w takim razie od pana Adama. Jak wyglądał pański powrót?
Powrót był nie do końca zaplanowany, to tak już jest w życiu. Ja w 1989 roku pracowałem na Uniwersytecie w Sztokholmie na Wydziale Nauk Politycznych, zajmowałem się Europą Wschodnią. I pisałem pracę doktorską z Solidarności. No i przyszedł ten 89 rok. No i nagle zdałem sobie sprawę z paru rzeczy. Jedną z takich natychmiastowych rzeczy, które sobie zdałem sprawę, że muszę w zasadzie tą moją pracę, która już była na ukończeniu, zrobić od nowa, bo nagle wszystkie źródła, które były przedtem schowane, wydobywane, niedostępne, nagle się stały bardzo dostępne. To było Solidarności 80-81. No i usiąść jeszcze raz i zacząć grzebać w tym wszystkim i tyle lat pracy. Była jakaś alternatywa, ja wykładałem z systemu Europy Wschodniej. No to powinienem odejść z Wydziału Nauk Politycznych i pójść na Wydział Historii. To było dwa piętra niżej, bo to się wszystko tak szybko zmieniało. Zresztą to był zupełny szok dla tych wszystkich, którzy się zajmowali Europą Wschodnią. No ale była taka dobra rzecz, że Wydział Nauk Politycznych był bardzo blisko, zresztą wszędzie to jest, szczególnie w stolicach, że jest bardzo ściśle związany z polityką, z taką parlamentarną, ministerialną. Mnóstwo moich studentów, absolwentów tej uczelni, oni byli, siedzieli na różnych stanowiskach, to znało się bardzo dużo osób. No i nagle zaczęły dzwonić telefony, ponieważ ja byłem znany jako ten, co się w ogóle zajmuje Europą Wschodnią, z różnymi fajnymi propozycjami komercyjnymi. No i to były takie, że ja mogłem w dwa dni zarobić, przyjeżdżając do Polski, więcej niż ten miesiąc pracy na uniwersytecie. No człowiek i ta perspektywa przejścia na Wydział Historii, przeczytania jeszcze raz tego wszystkiego samego, uzupełniania. No i zacząłem tak powolutku jak gdyby przyjeżdżać, bo najpierw to były kontakty polityczne, które oni chcieli, a potem bardzo szybko za tym poszły kontakty komercyjne. Sytuacja była bardzo taka niesamowita, bo były te wielkie firmy zachodnie, które jakoś tam handlowały z Polską przedtem, przed 89 rokiem. No i nagle to im się wszystko zawaliło, no bo już te ministerstwa handlu zagranicznego, te centrale handlu zagranicznego, to wszystko zniknęło przez w ciągu jednego dnia. I odcięło ich zupełnie od rynku i oni byli bardzo zainteresowani, żeby wchodzić i chcieli mieć jakiś z ludźmi, do których oni mieli zaufanie, żeby... No i tym się zajmowałem, no i tak jeździłem, przyjeżdżałem do Warszawy w poniedziałek rano i w piątek wsiadałem w samolot i leciałem do Sztokholmu. I po paru latach na sekretarkę w mieszkaniu w Warszawie odebrałem telefon, znaczy był nagrana, była moja najstarsza córka i mówiła mi: cześć tata, to Julia, nie wiem czy mnie jeszcze pamiętasz. No zrozumiałem, że coś jest nie tak i zaproponowałem rodzinie, żebyśmy przyjechali na rok. Co było wielkim wyzwaniem, bo się wiązało z wypowiedzeniem się z uniwersytetu. To były duże przeżycia i zacząłem, jak gdyby rodzina przyjechała w 94 roku. No i ten jeden rok się przeciągnął do 20 lat. Także to nie było planowane, to jak gdyby wciągnęła, to było niesamowicie fascynujące to wszystko, co się tutaj działo. I te zmiany, konfrontacja, to był świetny okres.
A pan, panie Adamie, pański powrót, no bo Ludka nie wróciła, więc nie mogę o to pytać. Panie Szymonie, przepraszam.
Co mam powiedzieć?
Pański powrót.
No ja mam dużo, po pierwsze przyjaciele, dużo przyjaciół, dużo znajomych. W sumie żyło się tutaj, 29 lat miałem, jak wyjechałem. Po drugie mam groby moich rodziców. Po trzecie mam siostrę, która mieszka w Legnicy do dzisiejszego dnia, w tym samym mieszkaniu, w którym ja się wychowałem. I całe to środowisko, myśmy się wychowali trochę inaczej. To znaczy w tym sensie, że mój ojciec zdołał przemóc u mojej mamy, że ja miałem chodzić do żydowskiej szkoły. Kazał mi być dumnym z mojego żydostwa. Powiedział, żeby tego nigdy nie ukrywać, bo ludzie tak widzą. Co prawda nie jestem podobny do Żyda, ale wszyscy Żydzi do mnie. W związku z tym powiedział, to i tak wyjdzie. Jak ty powiesz, kim jesteś, to nie będziesz miał problemów. I on miał rację, prawie nigdy nie miałem problemów. Miałem problemy takie przypadkowe. Oczywiście chodziliśmy do szkoły, tu rzucali nam w nas kamieniami z innych szkół, ale tak młodzież się bawi, nie? I dlatego wróciłem. Najpierw w ogóle to nie można tak po prostu zerwać wszystkich więców. To się nie da, nie? Dlatego, że życie jest takie, że do dzisiejszego dnia Legnica jest moim miastem i dwa lata temu zorganizowałem zjazd Legnicon, gdzie przyjechali właśnie chyba z 9 krajów różnych starzy znajomi, nieznajomi, którzy kiedyś sami chodzili do szkoły albo mieszkali w Legnicy i tam było bardzo, bardzo przyjemnie, bo było bardzo międzynarodowo. W wszyscy znaliśmy rosyjski, bo było więcej Rosjan niż Polaków w tym mieście. I bardzo ciekawe historie były. I to człowiek wspomina dzisiaj, prawda, że dzisiaj zostały tylko mury, bo z tych moich polskich kolegów też dużo już w Legnicy nie mieszka, bo ci, którzy skończyli studia, to wyjechali do innych miast, gdzie były większe szanse. Legnica była miastem włókiennictwa, które dzisiaj nie istnieje. Nie?
To teraz do ciebie tylko pytanie, bo ona zresztą będzie do wszystkich do obecnych, dlatego że ty nie wyjechałaś, ale ja mam takie poczucie, że w sumie wszyscy należycie do pewnej generacji i macie są pewne przeżycie pokoleniowe, które stanowi o identyfikacji i niekoniecznie emigracja musiała być takim czynnikiem, który powoduje, że ja odczuwam takie, czy postrzegam taką tożsamość, spotykając ludzi w Polsce i za granicą, że oni należą do tej formacji, czy tej generacji marzec 68 umownie. Czy coś takiego ty możesz potwierdzić?
No, ja niewątpliwie należę do formacji Marzec 68. To znaczy ja uważam, że no nie tylko marzec, ale tak naprawdę marzec mnie jakoś ukształtował. To był taki przełom, to było takie uderzenie i nie mówię tylko o wątku żydowskim oczywiście, że które jakoś kazało mi potem żyć inaczej niż przedtem. Znaczy ja przedtem mogłam sobie, ja bardzo lubiłam swoją pracę w szkole, więc ja mogłam sobie zajmować się szkołą, dzieciakami, wycieczkami, czytać, trochę się interesować polityką, bo zawsze się trochę interesowałam, a poza tym no całkiem mi było dobrze. Po marcu już nie, to znaczy w marcu się spotkałam z taką obrzydliwą, odgórną falą kłamstwa, paskudztwa i czegoś, co się po prostu nie da znieść, fałszu, że tak zaczęłam bardzo mocno czuć w sobie, że ja się na to nie mogę godzić. To zanim ja się czynnie zaczęłam nie godzić, to jeszcze parę lat minęło, ale w środku to rosło i ja, i to jest, jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi i tymi, którzy zostali, i tymi, którzy wyjechali, to oni, to marzec był takim uderzeniem, o którym się nie da zapomnieć, który wszystkich potem jakoś tam ukształtował. Często, no oczywiście podobnie. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, bo mówiłeś o tych ludziach, którzy wyjechali i o takim ich różnym stosunku do Polski teraz. Ja w 1989 roku, kiedy po dłuższej przerwie dostałam wreszcie paszport, pojechałam do Izraela. Pierwszy raz pojechałam do Izraela, ponieważ tam odnalazła się, czy mnie właściwie odnalazła moja niezwykle taka, no taka najbliższa w ogóle przyjaciółka z podstawówki, z potem z czasów szkoły średniej, z egzaminów wstępnych i tak dalej. No taka najważniejsze sekrety do ucha sobie mówiłyśmy i nagle się odnalazłyśmy i ja ją musiałam zobaczyć. W 1989 roku odbył się po raz pierwszy w Izraelu taki spęd, który się co kilka lat odbywa w Aszkelonie, to znaczy zjechali się tam ludzie, to rozpiętość wieku, no tak, góra 10 lat, znaczy koniec liceum w 68 roku, pierwsze lata po studiach w 68 roku, taki przedział wiekowy. Ludzie, którzy wyjechali, rozjechali się po całym świecie i mieli potrzebę spotkania się, ta emigracja marcowa. I nie pamiętam, ile osób wtedy było, no dużo ich było, tak. Ja trafiłam w tym czasie tam, oczywiście nie byłam pełnoprawną uczestniczką tego spędu, to znaczy formalnie nie byłam, bo w wszyscy mnie odbierali jako uczestniczkę, formalnie nie, dlatego że u nas był czarnorynkowy kurs dolara wtedy. Przelicznik był taki, że mnie nie było stać na to, żeby tam mieszkać. Więc waletowałam. Waletowałam u moich przyjaciół, serdecznych przyjaciół ze Stanów. Oni wszyscy się od czasu do czasu gdzieś tam widzieli. Ja nie widziałam nikogo z nich od 68, częściej 69 roku. Więc to była taka dawka niezwykle silnych emocji. Nagle takich przyjaciół, ale takich od serca, takich najbliższych zobaczyć w grupie razem, to było przeżycie wielkie. Ale też ich zachowania wobec... Oni się tam nie zajmowali specjalnie Polską. Oni się raczej zajmowali odnawianiem tej przyjaźni i wspomnieniami, a nie współczesną Polską. Ale dawka takiej niechęci do Polski z dużej części, dużej grupy była bardzo silna. Tam, pamiętam, organizatorzy wywiesili flagi. Flagi, wywiesili flagi, do, oczywiście izraelską, i była też flaga polska. I ktoś w nocy tę flagę polską zdjął. Nie będzie nam tu wisiała flaga polska. To było jedno. Jedna z występujących tutaj osób na tym filmie, którą znałam od takiej, jak mnie zobaczyła, powiedziała: Ludka, jesteś tutaj? A mnie Polska w ogóle nie interesuje. Ja powiedziałam: twoja sprawa. Ta pani teraz przyjeżdża do Polski bardzo często. Ta pani właściwie trudno powiedzieć, gdzie bardziej żyje, bo żyje tak w Danii, tak. Żyje częściowo tam, częściowo tu, trudno powiedzieć, pół na pół, i jest oczywiście emocjonalnie bardzo silnie z Polską związana. Ja myślę, że wtedy też była. Tylko że żal, ból taka sprawa niezałatwiona do końca, był taki, że ona musiała z siebie to wyrzucić w ten sposób, tak. I bardzo wiele osób, które wtedy zarzekały się, że one nigdy, że one zerwały raz na zawsze, że one nie wierzą, że tu się coś zmieni w ogóle, w tej chwili przyjeżdża, co nie znaczy, że nie ma takich, o których ty powiedziałeś, którzy sobie raz na zawsze powiedzieli: nigdy więcej.
O, przepraszam. Ja byłem na tym samym zjeździe. Razem byliśmy i po pierwsze razem z tą panią organizowaliśmy wyjazdy dla tych, co byli ze Skandynawii, także wiem, jak to było. Ale taką ciekawostkę dodam, że ci, którzy najbardziej się buntowali, dzisiaj mieszkają w Polsce. A ja zostałem w Danii. I mogę tylko jeszcze dodać, że bardzo często się robi, bierze się wszystkich nas jako tacy sami. Myśmy byli bardzo różni, były bardzo różne środowiska. Było środowisko warszawian, ludzi, którzy mieli oczywiście rodziców z wykształceniem, którzy mieli lepsze środki niż inni, i było środowisko takie, jak było na Dolnym Śląsku, gdzie rodzice byli bardzo prości ludzie, którzy mówili jeszcze więcej po jidysz niż po polsku. I ja myślę, że ci ludzie byli bardziej związani z Polską niż ci inni. Bardzo często.
No tutaj rzeczywiście trudno być może takiej generalizacji dokonać, ale to jeszcze bym pana poprosił o takie pytanie, o takie, czy istnieje rodzaj pewnej pokoleniowej definicji przez ten bardzo trzeci.
Na pewno, że to było przeżycie życia, ale w różnych kategoriach. No, zmieniło nasze życie w sposób ewidentny i jak ja patrzę wstecz, no to jest okres przed 68 i po. To jak gdyby jest zupełnie naturalne i ludzie się definiują. Ja nawet widzę, że wielu z tych, którzy zostali tutaj, a potem byli uczestnikami znacznie ważniejszych politycznych zajść, jak Solidarność, 89 rok, że oni też się dalej definiują w pewnym sensie, że ten 68 był takim cezurą czasu. No, to jest, to pozostało. Ja może taką osobistą refleksję o tym, co oboje żeście opowiadali, czyli o tych zjazdach w Izrael. Ja byłem tylko raz i nie na tym pierwszym. Ja byłem w 98, tak, to świetna pamięć. Zapomniałem, to było, to już wtedy tutaj mieszkałem, tak, że pojechałem i to było zupełnie niesamowite przeżycie, bo ludzi, pomimo że wyemigrowałem, to w większości z nich też nie widziałem od 68 roku, bardzo wielu znajomych. I pamiętam, że przyjechałem do tego hotelu, że nie wiem, jak on się nazywał, no nie ma znaczenia, to gdzieś było mniej więcej o godzinie 13, zrobiłem check-in. I zacząłem, byłem z najmłodszą córką i zaczęliśmy iść do pokoju hotelowego. I dotarłem do pokoju hotelowego o godzinie 2 w nocy. Zajęło mi to 12 godzin. Te dwa piętra, które trzeba było, tylu znajomych, to było tak szokujące w ogóle. Wtedy było ponad 1000 ludzi, no, z tego co pamiętam. Tak to 2000 ludzi przyjechało nagle i pokazywało, że to środowisko... się trzyma bardzo dobrze. Ci, którzy wyjechali, są pisma internetowe, są pisma drukowane, są te zjazdy, się dzieje. To już bardzo często to jest urodziła się wnuczka, takie informacje, ktoś tam umarł, bo z pokolenia rodziców, którzy wyjechali, to już praktycznie rzecz biorąc nie ma nikogo. Albo czy tam, że wnuczka... jakiś magisterium gdzieś tam odebrała, tak, ale jest przez te współczesne środki, internet i to jest bardzo, relacje są bardzo utrzymane, także no Facebook oczywiście, także wiadomo, co mniej więcej ludzie robią, ale to była epoka przed Facebookiem, także człowiek nic nie wiedział. Tak.
Jeden z już z ludzi drugiego pokolenia po emigracji nakręcił taki mały film o Aszkelonie, który mi pokazuje taką dziwną, tajemniczą grupę rodziców, którzy spotykają się raz do roku, mówią w dziwnym języku, no bo wszyscy po polsku mówią, nie wylewają za kołnierz i śpiewają jakieś dziwne piosenki. I on zrobi taka tajemnicza sekta, która chce panować świat i raz w roku ma taki swój własny zjazd w Aszkelonie. Tak, tak, to w tym stylu. Także, ale właśnie... Proszę.
Jeszcze jedną refleksję a propos, bo to jest... To nie tylko się ogranicza, bo to były obserwacje, rozumiem, kogoś, kto się już urodził z rodziców z Polski, urodził się za granicą. Jak wspomniałem, ja byłem na tym Aszkelonie z najmłodszą córką. Ona miała wtedy, mówi, że to był 98, to ile ona miała wtedy? 15 lat. I ona tam przyjechała razem ze mną i dosłownie zniknęła. Bo tam było mnóstwo dzieci w jej wieku, których ona nie znała, ona mówiła po polsku, ale oni nie mówili. Ale nawiązała tak niesamowity, dosłownie mistyczny związek, jak gdyby. Także ja tylko trzymałem te kupony na jedzenie, bo jak były śniadania, obiady, kolacje, to ona musiała przychodzić, żeby ode mnie ten kupon wziąć. Bo inaczej by nie weszła do jadalni. I ona chciała, żebym ja jej dał na zapas. Powiedziałem nie, bo w ogóle nie będę. Nie będę wiedział, gdzie ty jesteś. Ale ona się tak zaprzyjaźniła, że do dziś dnia utrzymuje kontakty z ludźmi z Brazylii, z dziećmi urodzonymi. To jest w ogóle tak, niesamowite zupełnie. Ja byłem zszokowany. Oni oczywiście się naśmiewali z rodziców, no, bo co robią dzieci w takim wieku, ale to był związek był niesamowity zupełnie.
Oni trochę powodów mieli do naśmiewania się, ponieważ myśmy nagle wszyscy, nie wiem, druga, trzecia, nie wiem, która młodość. Takie chichoty zupełnie tak, jak, nie wiem, w Poroninie była taka łączka, na którą wszyscy mówili migdałówka. No i tutaj coś takiego było. A pamiętasz, i były te chichoty, a jak Adam tańczył twista? O rany. W Aszkelonie oczywiście, o tym mówię.
Ale pytanie moje brzmi w takim razie, czy możecie powiedzieć o stosunku z kolei dzieci do Polski, bo to stosunek oczywiście do rodziców i takiego połączenia generacyjnego jest zrozumiałe, ale czy one mają jakiś obraz Polski, jakiś stosunek? Ja muszę powiedzieć, że pamiętam ze Szwecji na takim spotkaniu z okazji którejś rocznicy emigracji marcowej, takim przyjęciu, na które byliśmy zaproszeni z żoną. Jeden z takich młodych ludzi wszedł na scenę i potem powiedział po szwedzku, że bardzo dziękuję w imieniu wszystkich dzieci rodzicom, że wyemigrowali z Polski. No bo taki komunikat, muszę powiedzieć, dość zrozumiały być może wtedy, to był jeszcze z komunizmu i obraz Polski był bardzo ponury, ale oni wnosili sobie taki obraz Polski bardzo jednak ponury i negatywny. Czy coś możecie na ten temat powiedzieć, jak to wygląda w tej chwili?
Myśmy wyjechali, jak mówiłem, z dwojgiem małych dzieci. Syn miał 5,5 roku, a córka miała 4,5 roku. I syn przeżył to bardzo. Zabrali mu kraj, zabrali mu możliwości. Na nas przyszedł i nic nie rozumiał. Babci nie było, bo babcia i dziadek zostali w Polsce. I miał w zasadzie żal do Polski bardzo długo. Aż kiedyś nie pojechaliśmy razem do mojej siostry i on się odwrócił. Córka nie miała problemów, ale ona jest, w ogóle taki ma charakter, że wszędzie sobie da radę. Więc ona, Polski dla niej nic nie znaczył, ona ma męża, który jest Duńczykiem i wybrała go do Polski, żeby mu pokazać, że tam ona jest ważniejsza, bo ona przecież znała polskie, on nie. A w Polsce jeszcze się wtedy w innych językach nie mówiło. Natomiast najmłodszy syn, który urodził się w Kopenhadze, zresztą był razem z twoją córką w tym samym towarzystwie w 89 roku, w 98, przepraszam. Więc on przyjął to, okej, okay, Polska to jest jego kraj, napijał się z innych. I on chyba najlepiej z całej trójki, ten najmłodszy, mówi po polsku. Nie krępuje się i nie ma tych oporów, które tamte dzieci miały, bo one przez cały rok nie mówiły w żadnym języku, nie chcieli z nami rozmawiać. Naraz po roku zaczęli mówić po duńsku.
Znaczy, jeśli chodzi o moje dzieci, to one wszystkie robiły maturę tutaj. Dwójka starszych zrobiła angielską maturę. Najmłodsza córka zrobiła w polskiej szkole maturę. Ale dzisiaj one wszystkie wyjechały. Znaczy, jestem sam bez dzieci tutaj. I one, dwójka wróciła do Sztokholmu, a najmłodsza córka była tam na jakichś wakacjach, spotkała Duńczyka, no, i pojechała do Danii. Także one wszystkie mają polskie doświadczenie, że tak powiem, mają bardzo takie zainteresowanie, ale nie czują się polskimi Żydami, może w jakimś sensie, ale na pewno nie Polakami. Ale ciekawa refleksja jest, jak się spojrzy na szwedzkie życie polityczne, bo w tej chwili jest już ta druga generacja emigracji 68 roku, jest już dojrzała w Szwecji i jak robi niesamowitą karierę, znacznie większą niż myśmy robili. Ja pamiętam ostatnie wybory parlamentarne w Szwecji i jest debata główna w telewizji, w jedynce, w głównym programie. I jest dwóch dziennikarzy, którzy komentują wyniki wyborów szwedzkich. No i z jednej strony siedzi redaktor naczelny największego szwedzkiego dziennika, Dagens Nyheter, Wołodarski, mama z Warszawy, ojciec z Warszawy, a z drugiej strony siedzi ta bardziej taka konserwatywna dziennikarka, Neuding, córka Henka Neudinga, który mieszkał na Mokotowie. Więc to jest jak gdyby, jeśli chodzi o dziennikarstwo, jeśli chodzi o politykę, to ktoś tam się doliczył, że jest 6 parlamentarzystów, siedzi w parlamencie, dzieci emigracji 68 roku. I niestety powiem, że największy udział i największe znaczenie polityczne tych dzieci imigranckich to jest w jednej z najgorszej partii, w nacjonalistycznej, antyimigranckiej partii Szwedcy Demokraci. Właśnie się dowiedziałem teraz, że wnuczka przyjaciół moich rodziców, ja świetnie znałem tych synów, ze Szczecina, że ona się stała rzecznikiem parlamentarnym najgorszej swołoczy, jak to się mówi. I to jest bardzo ciekawe, że oni w ogóle nie uważają.
Nie mów takiej rzeczy.
że oni, że to jest partia nacjonalistyczna, szwedzka partia. No, no ale ona jest jak gdyby antyimigrancka, ona broni szwedzkości, ona broni Szwedów, jak coś typu tych francuskich partii nacjonalistycznych i tego. I oni, oni zrobili taki fajny, taki zwrot tego, że z partii, która tradycyjnie była bardzo antysemicką partią, oni w tej chwili zrobili partię antyislamską. Dwóch głównych ideologów to są dwaj bracia, których mama jest z Mokotowa, urodzona jest na Mokotowie, imigrantka 68 roku. No i ona ta ze Szczecina, babcia. I oni tą partię zrobili z partią antyislamską. Tradycyjni faszyści, którzy uważają, że oni są zdrajcy, mówią, że ta partia jest opanowana przez Żydów. Więc w ogóle to jest, gdyby to nie było takie smutne, to by to było bardzo zabawne, ja może powiem.
Ale jak już przy tym jesteśmy, to zapytam też was, akurat ludzi mieszkających tyle lat w Danii i w Szwecji, czy wasz obraz krajów, do których wyjechaliście, wasz odbiór i postrzeganie uległ w zmianie przez ostatnie 30 lat?
To znaczy...
bo ja pamiętam...
Obraz Polski, czy
obraz nie? Szwecji, czy obraz Danii. Aha. Bo to był wyjazd z urazem w stosunku do Polski, do krajów, które miały opinie niesłychanie demokratycznych, otwartych, postępowych, pozbawionych jakichkolwiek odruchów antysemickich i ksenofobicznych. I jakie jest wasze teraz doświadczenie po tych 30 latach?
No wiesz, mnie już tam nie ma 20 lat, ale ja jeżdżę, ale w ogóle ten moment przyjazdu do Szwecji to było objawienie zupełnie. To był też najlepszy okres Szwecji. Nie? Szwecja była wzorem, wszyscy przyjeżdżali oglądać. To było jak do raju w ogóle, że to by cała ta opieka imigrancka i to nastawienie, że człowiek nie jest człowiekowi wilkiem. Ja pamiętam to, ktoś to przeżył późnego Gomułkę, wiedział, że jak była jakaś decyzja oficjalna, to było tylko na gorzej. Nie? To był po prostu... Koniec lat 68 to nie tylko lat 60. to nie tylko 68. To co chwila było jakieś pogorszenie, jak były reformy cen, to taniały lokomotywy, a drożał chleb. Po prostu nie było nigdy takich tego. A w Szwecji po raz pierwszy zobaczyłem zupełnie inną politykę, że nagle jest taka reforma i zaczynają płacić za dentystów i. Czyli ten okres był, że jest coraz lepiej, że to takie nastawienie, że jest coraz lepiej, to w ogóle był szok. To był absolutny szok, jak oni się nami zajęli, jak oni mnie na przykład wzięli do sklepu, biedny imigrant przyjechał, wybieraj co chcesz, tam była lista, co można było wybrać. Tam było tak. I potem rok później przyjechała moja ówczesna narzeczona, myśmy zadeklarowali, że się bardzo kochamy, jej dali od razu prawo pobytu i wychodzimy, miałem taką opiekunkę w biurze imigracji, ona mówi, zaraz, chwileczkę, przecież ty mieszkasz w jednopokojowym studenckim mieszkaniu, jak to jest niemożliwe. I zaczęła tam coś szperać, dzwonić i żeśmy wyszli, to nam załatwiła dwupokojowe mieszkanie. Oczywiście to była Szwecja, nikt się nie pytał o jakieś małżeństwa, to w ogóle... To nie o to chodziło. Mi się wydaje, że Szwecja jest też innym krajem dzisiaj. Właśnie, że jak ja przyjeżdżam, a odwiedzam bardzo często, to jest trochę déjà vu, że się tak mało zmieniło. W porównaniu do Polski to w ogóle to wszystko stoi, jak gdyby, nie? A z drugiej strony, no już to już nie jest taki raj. To już trzeba walczyć, już jest nastawienie ludzi jest inne, już nie ma tej opieki, która była kiedyś... Niezadowolenie jest znacznie większe. Jak ja przyjechałem do Szwecji, to był 68 rok i to było 40-lecie rządu socjaldemokracji. 40 lat, 10, to nawet oni mieli 13 wygranych wyborów pod rząd. Wyobrażacie to sobie? To w ogóle, to całe państwo było, nawet prawica była socjaldemokratyczna.
Ale ja właśnie trochę pytam o coś innego, mianowicie, bo ja też pamiętam oczywiście słabo ten ton propagandy perelowskiej, która mówiła, że Szwecja i Dania postanowiła przyjąć zdrajców ojczyzny, czyli tych, którzy, sionistów, którzy wyjeżdżają i oni jadą właśnie do Szwecji i do Danii, ale w Szwecji, szczególnie w Szwecji wtedy istniał jednak bardzo proizraelski nastrój, prawda? To było po wojnie sześciodniowej i emigranci, czy Żydzi przyjeżdżający do Szwecji czuli się tam całkowicie bezpiecznie. Natomiast Szwecja dzisiaj jest krajem, który jest dość wyraźnie antyizraelski. I mi chodzi o takie przeżycie generacyjne, że z miejsca, do którego się przyjeżdża jak do raju, jak przed chwilą mówiłeś, nie ma żadnych lęków o to, że skoro jestem Żydem, to spotka mnie z tego tytułu jakakolwiek nieprzyjemność. Dzisiejsza Szwecja jest krajem, którym z tego tytułu można mieć już nieprzyjemności. Więc nie wiem, czy to w Danii jest również coś takiego.
Tak, dlatego że przede wszystkim jedyna rzecz, z którą się zgadza i prawica, i lewica, to jest antysemityzm. I zawsze Żydzi albo Izrael jest winny wszystkiemu. Szwecja jeszcze ma to do siebie, że prasa jest niby niecenzurowana, a cenzurowana. Niektórych rzeczy się nie pisze. Nie napiszą nigdy prawdziwej prawdy o Izraelu, bo to nie jest dobrze widziane, to się nie sprzedaje. Nauczyciele w gimnazjach, nauczyciele w szkołach są bardzo lewicowi i przez to młodzież jest tak samo przeciwko Izraelowi jako takiemu, a w zasadzie to my Żydzi jesteśmy winni. Ja nie uważam, że tak jak ty, że ta partia demokratów to jest sama swołocz. Tam jest dużo porządnych ludzi też. Ale oni widzą ten problem, którego prasa nie chce widzieć i który się robi coraz gorszy w Szwecji. Jest tyle problemów w Malmö, gdzie mieszka więcej niż 50% nie Szwedów. I są problemy w każdym mieście, gdzie jest. Dlatego, że oczywiście ci ludzie, którzy przyjeżdżają z krajów Bliskiego Wschodu, przede wszystkim z Libanu i z Palestyny, to są ludzie, którzy mieszkają razem, którzy są prowadzeni przez bardzo skrajne środowiska islamizacyjne i to jest problem. To jest bardzo duży problem. Mój syn mieszkał w Kopenhadze. U nas w Danii prasa pisze, jest bardziej tolerancyjna, pisze obydwie strony. Też jest lewicowa, ale daleko im do Szwecji.
Bo ja myślę o takim dość gorzkim doświadczeniu właśnie dla tej generacji, które dotyka. Czyli wyjazd właśnie w wyniku kampanii antysemickiej, przeniesienie się do kraju, w którym nie ma antysemityzmu i nie ma jego najmniejszych objawów i po kilkudziesięciu latach nagle wyłazi ten sam upiór, prawda?
Znaczy ja się... Działa. Tak, ja się zdecydowanie nie zgadzam z tym, co ty mówisz. Jesteśmy różni, jak żeś zaznaczył i widzę, że te różnice są bardzo duże. Ja bym nie mieszał sprawy stosunku do Izraela z kwestią antysemityzmu, w każdym razie nie w Szwecji. Nie zapomnijmy, że Szwecja, czy były premier zrobił największą kampanię wspieraną przez państwo w sprawie Holokaustu. Kiedy się okazało, badania robione w szkołach pokazywały, że dzieci nie wiedzą nic na temat Holokaustu, że w ogóle to się wszystko miesza. Zrobiono niesamowite zaangażowanie. Wydawano książki, nawet część wyszła ich po polsku. Olbrzymie nakłady finansowe na uświadomienie sytuacji Żydów i Holokaustu, i po Holokauście historii Żydów. Stworzono finansowane Państwowo Muzeum Żydowskie. W Warszawie powstaje z takim trudem, w Szwecji powstało dosyć szybko. Okej, to nie jest tej samej klasy instytucja, ale jest, istnieje. Istnieje Teatr Żydowski w Sztokholmie. Jest głęboka świadomość, jak gdyby niesprawiedliwości historycznych, która uderzyła w Żydów. Nie zgadzam, mnie to szokuje, kiedy imigranci z Polski, a jest ich dosyć dużo, wypowiadają się w sposób szowinistyczny, nie tylko w stosunku do Polski, tylko w stosunku do imigrantów. Oni myślą, tak jak tobie mówił ten ojciec, przyznawaj się, bo i tak wiedzą, kim ty jesteś. Oni bardzo dużo z nich jak gdyby zapomniało, że oni też są imigrantami w tym kraju i że ich postrzegają jako, jako imigrantów. I mnie to potwornie boli, że wielu dzieci z tej emigracji, która zaznała nienawiści narodowościowej, która została stąd wypędzana, wygłasza dzisiaj podobne opinie o imigrantach z innych krajów. To, dla mnie to jest przerażające i że to jest jak gdyby też szokujące, jak rozwija się świadomość ludzka w sposób nieprzewidywalny zupełnie.
Mój syn mieszkał, akurat się przeprowadził, naprzeciwko takiego środowiska getto było, to się nazywa getto w Danii, gdzie mieszkali właściwie, to jest, nazywali to Jerozolima, bo tam mieszkali Palestyńczycy. On został wychowany w domu w tolerancji, że wszyscy są równi, są różni. W naszej rodzinie są i wyznawcy islamu, i chrześcijanie, katolicy. Moja ciotka jest zakonnicą i Żydzi. I wierzący, i niewierzący, różni. On tam mieszkał, jego żona, która jest Dunka, blondynka, została, pluli na nią, przeklinali ją, bo ona się nie prowadziła niby tak, jak jest, bo ona chodziła w spódnicy krótkiej. I jemu włamali się do samochodu kilka razy. On zmienił zdanie dzisiaj. Także możesz pisać w gazetach, że jesteśmy tolerancyjni w ogóle, ale jest druga sprawa, że musisz żyć.
Tak, ale to mi się wydaje, że te dwie rzeczy, o których tu mówimy, one się wzajemnie w ogóle nie wykluczają. Są dwa różne zjawiska. Jedno zjawisko to jest generalnie, nazwijmy to, stosunek etnicznych Szwedów i Duńczyków do innych narodów i do Żydów dzisiaj. I ten, ja tu się upieram przy tym, ponieważ śledzę, że taki kostium antyizraelskiej retoryki jest jednak mimo wszystko często ukryty, on ukrywa istniejący tam antysemityzm i to jest ewidentne. A z drugiej strony to, o czym ty mówiłeś, ja poznałem też w drugiej generacji emigracji marcowej młodych ludzi, którzy mają poglądy tak faszystowskie, że mi włosy na głowie stawały po prostu, aż mi się nie chciało wierzyć, że to są Żydzi, którzy przyjechali z rodzicami, którzy byli ofiarą kampanii antysemickiej, więc te postawy obok siebie funkcjonują. Proszę Państwa, jest 15 po 7, więc ja myślę, że teraz damy Państwu szansę zadania pytań naszym gościom. I o, Janek, musisz do mikrofonu.
Jan Woleński. Ja mam dwa pytania. Jedno takie. Jak się na stosunek do Polski, tej emigracji 68 roku przekładało zjawisko, które no, było dość przykro, ile ja wiem dla imigrantów, że oni nie mogli przyjeżdżać do Polski z wyjątkiem no, takich bardzo dramatycznych, rodzinnych, tragicznych wydarzeń jak pogrzeb, śmierć, prawda, rodziców czy kogoś z rodziny. I ci ludzie, których ja znałem, no bardzo, dla nich to był dodatkowy stres, prawda? Bo oni przyjeżdżali do tego kraju no, w tragicznych okolicznościach, robiono im łaskę, jak próbowali przyjechać później, to im odmawiano, cofano ich nawet z promów czy co. To jest jedna rzecz. Ja w 68 rok spędziłem w Krakowie, gdzie te sprawy były trochę powiedziałbym, łagodniejsze. No, nie było ani takiej wielkiej nagonki, zwłaszcza na uniwersytecie. Więc myśmy patrzyli się na sytuację w Warszawie czy w Łodzi jako na dość szczególną. I w gruncie rzeczy w moim przynajmniej środowisku uniwersyteckim nie było wyraźnych śladów antysemityzmu, albo one były bardzo śladowe. Natomiast zdumiałem się, kiedy mi opowiadali przyjaciele z Warszawy i z Łodzi, że stosunek, no może nie powszechny, ale w każdym razie w miejscach zamieszkania do Żydów był raczej negatywny, to znaczy ze strony, powiedzmy sobie, etnicznych Polaków. Bo nam się wydawało w Krakowie, że to jest rozgrywka wyłącznie na szczytach władzy, której ofiarą są Żydzi, prawda? No bo wiadomo, że wykorzystano tą wojnę sześciodniową. Ale to właśnie, co mi mówiono No, na przykład Andrzej Zabłudowski, którego Państwo pewnie znaliście, filozof mój bliski, prawda, przyjaciel, czy ludzie w Szwecji, pan Orłowski, taki filozof, prawda, ze Sztokholmu, prawda, że tu jednak było dość, znaczy w tych środowiskach takich właśnie jak Wrocław, Legnica, czy Śląsk, skąd chyba Michał Sobelman pochodził, że tam jednak stosunek, proszę? Zaużyka, przepraszam, że tam stosunek z tej społeczności nieżydowskiej był raczej negatywny i dość typowo antysemicki. Jakie są Państwa na ten temat wspomnienia? Bo wszyscy mieszkaliście raczej, prawda, w środowiskach, no, zwartych środowiskach żydowskich. No, bo dla mnie to było zaskoczenie, bo ja w Krakowie tego nie obserwowałem. Przynajmniej nie na jakąś skalę taką jak tutaj.
Jan Gebert. Ja chciałem ostrzej postawić to samo pytanie. To któraś z pań w filmie powiedziała, że wyjechałem dlatego, że w marcu nie było sprawiedliwie, to znaczy nikt nie stanął w mojej obronie, nikt nie chciał stanąć w obronie. Tutaj jest na zewnątrz, na korytarzu wystawa, świetna, piękna wystawa autorki Joanny Król, która nas nagrywa tutaj. I pytanie jest, dlaczego Marzec nie miał sprawiedliwych? I drugie pytanie, jak te relacje między zwykłymi ludźmi się zmieniły od 68 roku? Jak dwa pytania.
Ja chyba zacznę od pytania Janka. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. To nieprawda, że Marzec nie miał sprawiedliwych. Była odgórna nagonka, to prawda. I oczywiście była ona podchwycona przez część ludzi. Ja nie umiem określić, jaką część. Ale była... Ja, nie było na uniwerku wśród studentów atmosfery antysemickiej. Była atmosfera właśnie wiecu takiej studenckiej rewolucji, a potem byli rozpędzani. Natomiast nie było atmosfery antysemickiej. Ja chciałam powiedzieć, jak ja mówiłam o tym, dlaczego nie wyjechałam i mówiłam o tym, że takie miałam uczucie, że świat mi się skończył, to nie powiedziałam o jednej rzeczy. Otóż ja się wtedy zetknęłam, mniej więcej w 67 roku jakoś tak, ze środowiskiem młodzieży kikowskiej, trochę z trochę młodszymi ode mnie i z rówieśnikami i tak dalej. I w marcu i potem dawali oni wielkie dowody przyjaźni i to nie były pojedyncze osoby. To było całe wielkie środowisko. Ja pamiętam, jak w marcu chodziliśmy, ponieważ kikowcy mieli taki zwyczaj, że chodzili w niedzielę po mszy do księdza Dębowskiego, który był rektorem wtedy kościoła świętego Marcina. Chodzili do niego i tam... Taka u niego, on mieszkał w wieży, taka wymiana informacji, co się dzieje z kolegami, a kogo zatrzymali, a tam wyrzucili, a tak dalej, bo to trwało ileś tam tygodni. I tam temat żydowski był obecny, ja też pamiętam taką rozmowę właśnie z księdzem Dębowskim, który wiedział o mnie tylko tyle, że jestem dziewczyną Henka, nic więcej nie wiedział. I jego taki teksty, takie pełne oburzenia na antysemicką nagonkę. I ja pamiętam, różne osoby to już słyszały ode mnie, ale ja to powtórzę. Jak zadzwonił do mnie Ludwik Stomma, który był wtedy jeszcze licealistą i prawie płakał mi do telefonu z powodu właśnie tych gazet i tego paskudztwa, które się tam lało i przepraszał za to, że ja się z czymś takim stykam. I chcę powiedzieć, że mnie to środowisko kikowskie dało wtedy taką wiarę w to, że jest cała masa ludzi przyzwoitych. A natomiast jeśli chodzi o Łódź, tam było rzeczywiście bardzo dramatycznie i tam było, dużo gorzej, no bo w Warszawie były takie kręgi, ale paskudnie było, obrzydliwie było. Tam po prostu, tam rzeczywiście było koszmarnie. Ale absolutnie się nie zgodzę z tym i zawsze będę protestować, jak ktoś będzie mówił, że w marcu nie było sprawiedliwych. Ja akurat, to była jedna z najbardziej egzaltowanych wypowiedzi ta w tym filmie. I moim zdaniem ona bardziej świadczy o charakterze, znam osobę, więc wiem, co mówię, o charakterze tej osoby niż o rzeczywistej wtedy atmosferze. Ja nie chcę powiedzieć, że nie było fali antysemityzmu. Była i oczywiście było wyrzucanie ludzi z pracy po to, żeby zająć ich miejsca. To wszystko było, ale nie można tak mówić, nie można uogólniać.
No, ja tylko mogę powiedzieć, że w 1982 roku zmarł mój ojciec. Zanim on zmarł, chciałem go odwiedzić w ostatnich dniach. Nikt mnie nie chciał wpuścić. Jak zmarł mój ojciec, to musieliśmy załatwiać. Ja nie wiem, do ostatniej chwili nie wiedziałem, czy mnie puszczą, czy nie, żeby odwiedzić ojca. To było dla mnie straszne. Żeby pojechać na pogrzeb do Legnicy i z powrotem, to trzeba było mieć pozwolenie. Traktowali mnie też inaczej, bo tam też chodziło o wymianę w dolarach, która była dla obcokrajowców inna i dla innych inna, ale nie o to chodzi. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że przyszedłem na ten pogrzeb. Mój ojciec był w Legnicy znanym działaczem sportowym. Zajmował się młodzieżą i prawdopodobnie go lubili. Na ten pogrzeb nie przyszedł żaden z tych działaczy. Bali się przyjść, bo przecież Żyda chowają. To był Mojżesz Fis. Ale przyszło prawie 500 ludzi, młodych ludzi, którzy oddali mu cześć. I tego ja nie zapomnę.
Jarek, chciałeś tam.
Jarosław Szczepański. Ja tylko chciałem tradycyjnie Janka skontrować, Geberta. Byli sprawiedliwi. Ludka, masz absolutną rację. Byli sprawiedliwi i nawet spokojnie można rzucać, sądzę, nazwiskami. Profesor Trzeciakowski, dzięki któremu moja matka pracowała wiele, wiele lat, aż do momentu, kiedy przestała pracować ze względu na wiek. Czy Andrzej Pieczyński, ojciec Adama, który wtedy rzucił legitymację partyjną i pracował, że tak powiem, na traktorze, znaczy w traktorzyście, miesięczniku traktorzysta, dzięki temu przez długie lat, a przez długi czas nie pracował. Tak nie, wielu, wielu ludzi było, a jak ja wtedy studiowałem na historii, na Uniwersytecie Warszawskim, to ci ludzie, którzy pracowali na historii, nie, bo profesor Jabłoński, który tam też pracował, był jednak w tym momencie ministrem i był, że tak powiem, urlopowany z Instytutu. To było widać, kto pomaga, kto nie pomaga, kto kogo lubi. Może cieszyliśmy się, że dzięki temu Jabłońskiemu specjalną ochroną, a może dzięki temu, że Piotrek Moczar u nas studiował, ale Janku, byli sprawiedliwi, pomagali i może nie było ich tak widać, może dlatego, że nie było, że ich od razu nie zabijano wtedy za pomaganie.
Jeszcze Janek.
Proszę tak, Rada Wydziału, on się chyba wtedy nazywał Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, jednogłośnie zaprotestowała przeciwko wyrzuceniu profesorów. Jednogłośnie i nawet to była afera, ponieważ zaraz po posiedzeniu władze się dopytywało, jak głosowali partyjni. I były bardzo złe, prawda, że głosowali. To jedno. Inną taką postacią, no ale to pewnie nie zdziwi państwa, ale to trzeba też pamiętać, był Tadeusz Kotarbiński, który ostentacyjnie spacerował z Bronisławem Baczką, który kiedyś napisał no dość obrzydliwy artykuł w 1952 roku o filozoficznych i społecznych poglądach Tadeusza Kotarbińskiego. I Kotarbiński nie ukrywał, dlaczego to robi. A także on napisał tekst, gdzie nie było między wierszami, ale wprost napisane, że obrzydliwe jest stosowanie etnicznego kryterium do czegokolwiek. I ten tekst został opublikowany. Oczywiście można powiedzieć, że Kotarbińskiemu nie można było odmówić, ale pewnie można było, ale to, że on mając tyle lat, prawda, i jednak to zrobił, no oni także nie naprawdę byli ludzie. Proszę mi wierzyć, że i myślę, że we wszystkich miastach, nie tylko zresztą w Warszawie, bo także i w Łodzi, nie, ale to były środowiska akademickie. Wiem, że na przykład na zebraniu partyjnym w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa, zresztą cóż, sam byłem tego świadkiem, obroniono dwóch studentów, którzy byli złego pochodzenia, jeszcze na dodatek rozrzucali ulotki. Grożono rozwiązaniem organizacji partyjnej, ale się organizacja nie ugięła, ich nie wyrzucili z partii, nie wyrzucili ich z tym samym ze studiów. A tu wtedy wszyscy ryzykowali sporo, bo gdyby tę organizację rozwiązano, no to wiadomo. Także nie chcę przeceniać, prawda, sprawiedliwych, ale było ich dużo.
Tak, najpierw chciałem jakby wytłumaczyć tych, którzy tu byli prezentowani na tym filmie, wytłumaczyć, dlaczego mieli takie poczucie, że jakby wszyscy ich opuścili i odrzucili, bo ale takie mieli poczucie. Dlaczego? Bo nagle spadła na nich straszliwa machina kampanii antysemickiej robiona przez wszystkie media państwowe, prasę, a nie tylko państwowe, na przykład również są powszechne, paksowskie, tak samo się wyróżniało, jakieś pracy, słowo czy coś, wszystkie były pełne antysemickiej kampanii i to było, że, a państwo, no było państwo, no to jest coś, co reprezentuje całe społeczeństwo, cały naród. Część ludzi była kontra, ale część, a ludzie traktowali, że państwo ich atakuje. Następnie, kiedy na przykład przyjeżdżał aparat partyjny na uniwersytet, żeby rozpędzić ten wiec studencki, no to byli zwykli ludzie, ale no, tak się traktowało, zwykli ludzie, to się robotnicy zakładów. Oczywiście oni nie byli zwykli, to był aparat partyjny, to byli ormowcy, to był ten aktyw partyjny. On był, służył temu państwu, nazwijmy to komunistycznemu, ale ludzie tego nie wiedzieli, czuli, że wszyscy ich atakują, ale tak samo i my. Ja byłem studentem. Nagle, kiedy w tych mediach zaczęła się wylewać te pomyje, no to one obrażały nie tylko Żydów, ale one mnie też obrażały. Większość ludzi, większość studentów obrażały, bo byliśmy wychowani, trzeba szczerze powiedzieć, w duchu internacjonalistycznym przez całe szkołę i tak dalej, że wszyscy jesteśmy braćmi, klasa robotnicza, chłopi, przyjaciele, naród, wszystkie narody, a tu nagle ta partia, która to wszystko głosiła, głosi hasła faszystowskie, antysemickie. To nas to rąbnęło tak samo, że to jest coś niesłychanego, to jest coś szokującego, że to jakiś inny, coś inna twarz, że zdarli maskę, pokazali inną twarz. No oczywiście studenci to wszystko potępiali. No, na tym wiecach stoją, na wiecu marcowym i na następnym strajku marcowym. To nieprawda, że przyjęli. No, to wszystko zostało odrzucone. Nie tylko studenci, jak tu słusznie powiedziane, Wydział Filozofii, ale mój Wydział Fizyki, dziekan i tak dalej, podstawowa organizacja partyjna, której szefem był profesor Trautmann, późniejszy mój promotor, potępiła te właśnie całą tą kampanię antysemicką, wyrzucając studentów i tak dalej, byli odważni. Profesor Werle, jeden z moich też profesorów, kiedy zaczęto wyrzucać profesorów, powiedział, no na szczęście jestem ślusarzem, to sobie jakoś poradzę. Także, więc i tak dalej. Teraz tak, posłowie Znaku zgłosili interpelację w Sejmie, no, która była okazją do takiego wylewu jakiegoś szowinizmu. Antysemityzm to był pokaz, po prostu to był jakaś taki partej, tak w tym Sejmie się pokazał. To wystąpili w obronie, no, Jerzy Zalewski i tak dalej. Więc to było wiele takich instytucji, a potem Klub Inteligencji Katolickiej, o którym wspomniała Ludka, po tych wydarzeniach, Krzysiek Śliwiński, jeden z ludzi z naszego pokolenia, wymyślił coś takiego, że każdego roku po sesji egzaminacyjnej, tej majowej, czerwcowej, młodzież klubu, a ci, którzy chcieli, szli na cmentarz żydowski, żeby go sprzątać, bo on był ciągle zarośnięty, ciągle brudny i tak dalej. I każdego roku sprzątaliśmy ten cmentarz właśnie pokazując jakby naszą solidarność z tymi, którzy już wyjechali, którzy są prześladowani i tak dalej. Potem mieliśmy spotkania, w których rozmawialiśmy o sprawach żydowskich, ale to także był cały nurt odrzucający to wszystko. Niemniej no, ci, którzy zostali tym dotknięci, oni w te subtelności nie wchodzili. Oni sądzili, że to państwo ich wyrzuciło, że właściwie państwo, które reprezentuje cały naród.
Czy ja mogę?
Ja chciałam powiedzieć, nie ma tutaj na filmie, bo tam w sumie jest 100 osób na filmie, doktor Śmietańska, która mieszka w tej chwili w Izraelu, która opowiadała, że właśnie po marcu, ona była lekarzem w klinice tutaj w Warszawie, wezwał ich dyrektor, dwie Żydówki pracowały jako lekarki i powiedział, że niestety musi je zwolnić. Ale powiedział, ale kobiety, nie martwcie się, za 3 miesiące ja teraz was zwolnię, wszystko się stanie tak jak potrzeba, a za 3 miesiące wrócicie do pracy. I zrobimy tak, że tylko te 3 miesiące jakoś przetrzymajcie, a później. I ona się na to nie zgodziła. Ona powiedziała, że to było dla niej upokarzające i ona wyjechała. Jej koleżanka się zgodziła i muszę powiedzieć, że pani doktor Śmietańska, szczerze mówiąc, zazdrościła jej tego, że jednak uległa i została w tej pracy, ona wyjechała, bo jak powiedziała, druga ojczyzna jej się też nie udała. Także też były takie sytuacje, że no ludzie radzili sobie w tej sytuacji jakoś.
Zgódźmy się, że było różnie, no, że te przykłady, które wy, ale te przykłady, które wy przywołujecie, to były elity społeczne. To zupełnie inaczej wyglądało z punktu widzenia pielęgniarki, z którą rozmawiałem, szpitala kolejowego w Szczecinie, która przeżyła getto i chowała się. No i nagle zrobiono sabat czarownic, gdzie uczestniczył i od dyrekcji szpitala aż do innych pielęgniarek. I atakowali w sposób brutalny. I tych odosobnionych, tych, którzy pomagali, tych wspaniałych, to były oficjalnie, znaczy to się słyszało, odosobnione przypadki. Większość była albo obojętna, albo niezaangażowana, jak zwykle. Ale była bardzo duża fala, może nie na Uniwersytecie w Warszawie, nie na Uniwersytecie w Krakowie, ale ta polska realność tych różnych zakładów przemysłowych Dzierżoniowa czy Szczecina, który znam z opowieści, to wyglądało, to było zgroza. To po prostu była zgroza i ci ludzie, znaczy ja rozumiem ich, chociaż to nie jest logiczne, że część z nich się kompletnie odcięła. No.
Ja bym chciał tylko poprawić, że to nie chodziło tylko o to, czy żeby stanowiska zająć, bo moja żona była programistą maszyn cyfrowych, a ja byłem technikiem, elektronikiem. Studiów oczywiście po wojsku już nie skończyłem, bo nie miałem szans. W związku z tym to żadnego stanowiska to jakiegoś takiego, żeby ktoś inny chciał zająć, nie zajmowałem. I mimo tego wyrzucili nas z pracy, albo jak mój szef powiedział w Biurze Urządzeń Techniki Jądrowej, że nie dają mi podwyżki, bo zakazali z góry, czyli z Warszawy, tam była dyrekcja i powiedzieli mu, zwolnijcie, nie dawajcie podwyżki tym Żydom, to może się zwolnią. To był cios. I takie ciosy to się pamięta. To jest właśnie to, co pan mówił. I dlatego nie wiem, jak było gdzie indziej, bo ja mogę powiedzieć tylko to, co było we Wrocławiu, to, co było w Legnicy. Moja siostra była jedyną absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego, która pracowała w szkole podstawowej w Legnicy, bo nie było dla niej miejsca w gimnazjum.
Józef Lebelbaum.
Więc ja chcę powiedzieć, że ja obserwowałam troszeczkę marzec. 46 lat temu dzisiaj byłem w Krakowie. 11 marca byłem w Warszawie. Przed tym byłem w Łodzi. Byłem na posiedzeniu Sejmu, na którym była ta interpretacja w sprawie wydarzeń marcowych. Rozmawiałem później sprzed decyzji o wyjeździe ze Stefanem Olszowskim, wtedy szefem Wydziału Prasu, niedługo potem sekretarzem KC. I poza tym robiłem ostatnią usługę dla partii. Mianowicie przygotowywałem listy i życiorysy i fakty z marca, z Wrocławia i z Łodzi dla Rakowskiego, szefa polityki, który zbierał te materiały. Ja przygotowałem około 40 życiorysów. Łącznie zebrał ich około 200 i przekazał te materiały Starowiczowi, który czytał to przez 2 godziny Gomułce. I właśnie potem Gomułka 30 lipca wstrzymał kampanię antysemicką. Także obserwowałem to zupełnie celowo i specjalnie skorzystałem z tego, jak wyjechałem z Polski. I nie tylko, bo już w trakcie całej historii. Chcę też tylko parę uwag, że mnie zawsze dziwił fakt, że w środowisku żydowskim marzec został potraktowany jak jakieś objawienie z nieba, że to się stało, że to wymierzone było przeciwko Żydom. Ja uważam, że istotą komunizmu w Polsce były uderzenia po kolei w różnych ludzi. Było uderzenie przeciwko AK-owcom, przeciwko kułakom, przeciwko ludziom wracającym z Zachodu, przeciwko filatelistom, przeciwko wszystkim ludziom, którzy mieli kontakty za granicą, przeciwko inicjatywie prywatnej i tak dalej, i tak dalej. W końcu uderzyli w Żydów, prawda? I także myślę, że to nic dziwnego, że to była prawidłowość systemu, który rozbijał tkankę społeczną. Oczywiście uderzenie w Żydów było bardzo, bardzo obrzydliwe ze względu na Holokaust, ze względu na historię, ze względu na niby internacjonalizm tej partii, ale można było spodziewać się tego. I trzeba powiedzieć, że to nie spadło z nieba, bo przecież cały czas historia Polski Ludowej jest historią, że mieli z Żydami problem. No, bo niby ostatecznie rozwiązana kwestia żydowska, prawda? Hitler to załatwił, a wciąż był problem. Była kampania zmieniania nazwisk od 1945 roku, prawda, żeby ukryć niby to, że się jest Żydem. Prawda? Zmienić nazwisko można, nosa nie można zmienić. Prawda? Ale potem była narodowościowa regulacja kadr w 1955 roku. Potem była czystka po październiku. Potem był rok 67. Także 68 rok nie spadł z nieba. To cały czas było szykowane aż do tej eksplozji marcowej. I jeszcze jedna uwaga na temat sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ja uważam, że perspektywa z poziomu Uniwersytetu Warszawskiego nie jest typowa, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o masowy odbiór w społeczeństwie, to co mnie na przykład najbardziej uderzyło, to że się wkurwiłem, jak powiedziałem, i wyjechałem wtedy z Polski, to jest to, że w tej kwestii w dużym stopniu była jedność moralno-polityczna narodu i partii, prawda? Że ludzie, po których się człowiek nie spodziewał nigdy, nagle z wypiekami na twarzy zaczęli uczestniczyć w tej marcowej hetzy. A sprawiedliwych było bardzo dużo. Ja na przykład, mimo ogromnego nacisku, bo ja byłem na pierwszym planie do wyrzucenia z wielu powodów, mnie koledzy redakcyjni nie wyrzucili. Większość głosowała przeciwko wyrzuceniu. Ja pamiętam taki wieczór w Patifie, już po wyrzuceniu. Ja byłem wtedy zabawowy, byłem w Spatifie, piłem wódeczkę, byłem z moją ówczesną żoną, prawda? I po 2 godzinach koło naszego stołu, wokół nas było 15 osób. To była demonstracja, to był dzień po wyrzuceniu mnie, prawda? I był taki dziennika łódzkiego, nazywał się Karol Baziak, który napisał szalenie antysemicki artykuł pod tytułem Zajudaszowe srebrniki, że niby Żydzi sami się pchali do gazu i nie chcieli walczyć. I ktoś powiedział, że najbardziej mu się podoba to, tytuł i podpis, czyli za Judaszowe Srebrniki Karol Baziak. Prawda? I Karol Baziak stoi z Patifie, ja siedzę z Ludwikiem Benuas, takim moim towarzyszem od butelki, i tych 15 osób, i nagle Benoit, ogromny facet z grubym głosem, wstaje i wznosi kieliszek do Baziaka i mówi: wypij ze mną. Baziak cały dumny, przez całą salę z Patifu, i jak podniósł kieliszek, to Ludwik Benoit mówi: pije zdrowie skurwysynu. Prawda? I to była demonstracja wśród 200 ludzi być może. I takich wypadków było bardzo wiele i to budowało jakieś takie poczucie, że są przyzwoici ludzie. Natomiast większość społeczeństwa poddała się tej hecy, aprobowała tą hecę. I to było niesłychanie bolesne. I to między innymi mnie skłoniło do wyjazdu z Polski, poza strachem przed aresztowaniem, procesem i tak dalej, i tak dalej. Ja dużo widziałem za kulis, bo starałem się wiedzieć, prawda? Także ja nie miałem niespodzianek, prawda? Jakby mi nie dali prawa wyjazdu, to bym wjechał przez Czechosłowację, przez zieloną granicę do Austrii, już miałem wszystko przygotowane. Także różnie to było w tym marcu. Bardzo, bardzo różnie. Dziękuję bardzo.
Czy ja mogę od razu to, co mówił Józek, że ten 68 rok został odebrany oczywiście przez Żydów jako niesłychana rzecz, ten atak, on był bardzo wrogi, tak, ale tutaj się zgadzam absolutnie z tym, co ty mówisz, że cała historia PRL-u były ataki na kogoś. Nie? Zawsze był ten wróg, zawsze był jak gdyby obiekt nienawiści, obiekt ataku. Ja sam mam osobiście takie wspomnienie, które to jest jedna z rzeczy, które się najbardziej wstydzę w moim życiu. To było 2 lata przed marcem, 66 rok, nie wiem, czy część z was pamięta. To był atak na Kościół. 1000 lat polskiego państwa i 1000 lat chrztu. Jest Warszawa 2 lata przed marcem. I ja mam jednego z kolegów, który ma zachodnie radyjko, takie tranzystor. A to, że to było zachodnie, skądś sprowadzone, to było, że on pracowało na częstotliwościach ultrakrótkich, które nie były normalnie dostępne, a były używane przez milicję w Polsce. Więc na jego tym radyjku można było słychać i żeśmy słuchali, grupa była na 7-8 młodych ludzi, ja miałem wtedy 17 lat. Słuchaliśmy rozprawę milicji z demonstracjami, które wychodziły z kościołów, procesji. No i dla nas to była niesamowita rozrywka. I myśmy biegali od tutaj, ale oni tam krzyczeli: czarni wychodzą z kościoła na tym, i my pod ten kościół. I widzieliśmy, jak ich tam biją i jakie tego, i tylko że to nas nie dotyczyło, jak gdyby, nie? Myśmy się przyglądali, to było zjawisko. I to było to, co ty mówisz. Bili Dąbrowszczaków, tych, co byli w Hiszpanii. Mnie to nie dotyczyło, ja nie byłem w Hiszpanii. Potem bili AK, ja nie byłem w AK, no ja byłem troszkę młodszy. Cały ten system, aż w 68 roku, nie powinniśmy się dziwić. Nagle to uderzyło w nas i to jak gdyby potwierdziło tą całą historię, a to zdarzenie, którego się do dzisiaj wstydzę, tego obserwatora, który biega rozbawiony i obserwuje, jest dla mnie świadectwem mojej ówczesnej świadomości, 2 lata wcześniej. No.
Myśmy mówili o różnicy w Skandynawii, ja nie wiem, jak w Szwecji, mogę powiedzieć o Danii tylko, a w Polsce. Różnica jest taka, że w Danii, jak ktoś nie chce się czuć Żydem, nie uważa się za Żyda, to nim nie jest. A w Polsce i tak nim będzie, bo inni występują. I to jest zasadnicza różnica. Przeciętny Duńczyk nie widzi różnicy, jeżeli ktoś mówi dobrze po duńsku. To dla niego to jest człowiek i dla niego to jest Duńczyk. Dlatego oni uratowali Żydów w 1943 roku. W ten sam sposób, dlatego że Duńczyków to dotknęło. Przede wszystkim to byli Duńczycy. Większość z tych ludzi, którzy wyjechali w marcu, nie większość, ale duża część, w ogóle nie miała pojęcia o tym, że oni mają żydowskie pochodzenie. Oni czuli się Polakami, oni żyli jako Żydzi. Naraz ich zastępowali, wyrzucali z pracy, ze studiów albo robili im problemy. Ja byłem szczęśliwy wtedy, że ja wiedziałem, skąd ja jestem.
Więc jeżeli chodzi o, że tak powiem, przynajmniej w Szwecji, postrzeganie, czy ktoś jest Żydem, czy nie jest Żydem, to ja mam swoje własne osobiste doświadczenia, ponieważ w momencie, kiedy studiowałem i moi protestanccy koledzy uznali, że katolik jest godny zaufania, żeby się nie kryć z poglądami, to dwóch kolega z grupy mówili Jewla Judę. Ja nie wiedziałem, że są Żydami. To byli wielopokoleniowi Żydzi, znaczy Żydzi mieszkający, rodziny żydowskie mieszkające od wielu pokoleń w Szwecji. Ale ci moi koledzy Szwedzi, protestanci, wiedzieli, że oni są Żydami i się nie krępowali w moim otoczeniu. To było na bardzo dobrym uniwersytecie, w Lund, Znaczy dowód zaufania i, że tak powiem, asymilacji z mojej strony był ewidentny, prawda? Natomiast ja jeszcze wrócę do tego tropu Józka. To jest bardzo ciekawe, co Józek mówi, dlatego że moim zdaniem ciągle nieprzebadana jest jedna rzecz, mianowicie kwestia regulacji żydowskiej w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, prawda? Która się odbyła w latach 50. i na początku lat 60. i dzisiaj dopiero zaczynają wypływać jakieś dokumenty, które mówią, że towarzysze radzieccy rozmawiali z towarzyszami polskimi, że istnieje nadal reprezentacja towarzyszy żydowskich w aparacie i że w ogóle trzeba coś zrobić w tym wszystkim. I jeżeli teraz sięgamy pamięcią i się rekonstruuje, to czystka w wojsku odbywała się wcześniej, prawda? Czystka w milicji zaczynała się wcześniej. I to szło, a kulminacja tego to był rzeczywiście marzec, kiedy postanowiono właściwie rozwiązać kwestię żydowską w Polsce w sposób całkowity. Więc ja powiem tylko o tym, że to jest jeden z tropów, który powinien być przez historyków jeszcze dokładniej przebadany, bo sprawa lekarzy i to się, czego Stalin nie dokończył w Rosji, zostało w Sowietach dokończone później w sposób bardziej elegancki. Ale to tylko mój komentarz. Może państwo jeszcze mają jakieś pytania albo komentarze?
Adam Zajączkowski, dzień dobry. Ja chciałem tylko jedną sprawę powiedzieć, dlatego że takie państwowa kampania przeciwko Żydom była tylko w Polsce. Prawda, ona nie była w żadnym innym kraju socjalistycznym.
W Rosji, w Sowietach, była w 52 roku.
Słucham.
Tylko w Rumunii nie było.
Nie. Jak to nie było nic? Ale oczywiście, ale nie było czegoś takiego. Ale proszę pana, nie było kampanii przeciwko Żydom w żadnym kraju. I to szczególnie tego typu, że to było, prawda, uderzenie przez całe państwo. No, zresztą mogę powiedzieć, co się działo w mojej rodzinie częściowo. Prawda, ponieważ mój ojczym miał tutaj bardzo duże kłopoty. Właśnie w 68 roku, a był prawnikiem, tylko w jakimś ministerstwie pracował. Natomiast miał najbliższą rodzinę w Rosji. I w Rosji tam był jego bardzo bliski kuzyn, był oficerem, pułkownikiem. I normalnie to przeżył, prawda, do emerytury. No i tylko to chciałem powiedzieć.
Dobrze, czy są jeszcze jakieś uwagi? Już pomału będziemy się chyba kończyć. Proszę bardzo, pani, już 8 zbliża.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że mówimy cały czas o 68 roku, ale ja po raz pierwszy o problemie wyjazdu, że trzeba z Polski wyjeżdżać. Z ust naszego przyjaciela był taki bardzo miły pan Oleś Fryszman. Przyszedł kiedyś do nas i mówi, słuchajcie, jest sprawa ropy na Bliskim Wschodzie, będzie tam jakaś awantura i właściwie to będzie bardzo niebezpieczny kraj Polska i Rosja i trzeba jak najszybciej stąd wyjeżdżać. To był 66 rok. Potem 67 rok po wojnie sześciodniowej od razu kuzyni mojego męża zostali wyrzuceni z pracy i już w 67 roku właściwie zaczęli wyjeżdżać z Polski. Ten 68 rok oczywiście to było apogeum tych wyjazdów, ale zaczęło się to, ta atmosfera, że tu jest coś nie tak i niebezpiecznie, już ja usłyszałam w 66 roku.
To już w takim razie pozwolę sobie zamykać nasze spotkanie i może już resztę uwag czy wspomnieć prywatnie, indywidualnie. Dziękuję Państwu za uwagę. W takim razie dziękuję naszym mówcom.
Ja jeszcze tylko słowo, właśnie dziękując mówcom i szczególnie panu Fiszowi, który przyjechał specjalnie na to dzisiejsze spotkanie z Kopenhagi. Chciałem od razu zaprosić na następne spotkanie, dyskusję z naszego cyklu Nowy Klub Babel, która się odbędzie za 3 tygodnie, 3 kwietnia i tematem będzie, jak w sztuce można mówić o zagładzie. Czy w ogóle można mówić o zagładzie w sztuce? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Jeszcze słówko.
Jak korzystając z okazji, że Państwo tutaj przyszli, zapraszam serdecznie na 2 dokumenty poświęcone Marcowi. W przyszłą środę pokażemy Dworzec Gdański i w kolejną środę Przystanek Dłużek. Także zapraszam też serdecznie.